Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Otwartości na dialog i rozmowę, wierności własnej historii, Wojtyłowej ironii i wpływu twórczości Norwida poświęcony będzie kolejny odcinek Wojtyłowych rozmów. Ich gościem będzie profesor Stefan Sawicki. Magazyn rozpoczyna relacja z południowego spotkania papieża z wiernymi. Na niedzielny program zaprasza Leszek Wilczak.
O sakramencie ciała i krwi Chrystusa jako najcenniejszym skarbie Kościoła mówił papież w czasie południowego spotkania z wiernymi na modlitwie Anioł Pański. Benedykt XVI nawiązał do obchodzonej dziś w wielu krajach uroczystości Corpus Domini Bożego Ciała. W rozważaniu Ojciec Święty przyznał, że bez Eucharystii Kościół nie mógłby istnieć, ponieważ z sakramentu ustanowionego w czasie ostatniej wieczerzy bierze on swe życie.
Eucharystia jest jakby bijącym sercem, dającym życie całemu mistycznemu ciału Kościoła, organizmowi społecznemu, opierającemu się całkowicie na duchowej, ale konkretnej więzi z Chrystusem. Bez Eucharystii Kościół po prostu by nie istniał. To Eucharystia czyni ze wspólnoty ludzkiej tajemnicę komunii, zdolną do niesienia Boga światu i świata do Boga. Duch Święty, który przemienia chleb i wino w ciało i krew Chrystusa, przemienia również w członków ciała Chrystusowego tych, którzy z wiarą je przyjmują i w ten sposób Kościół jest rzeczywiście sakramentem jedności ludzi z Bogiem oraz między sobą.
Benedykt XVI zaznaczył, że w rozprzestrzeniającej się z zachodu po świecie kulturze naznaczonej indywidualizmem Eucharystia staje się jakby lekarstwem, przemienia ona umysły i serca wierzących, uzdalniając je do przeciwstawienia się logice świata oraz do tworzenia wspólnoty zgodnie z logiką Ewangelii. Papież przypomniał, że szczególne działanie tego sakramentu wspólnoty było widoczne w państwach z reżimem totalitarnym, które uniemożliwiały wiernym uczestnictwo w niedzielnej mszy.
Na przestrzeni dziejów Kościół mimo ograniczeń i błędów ludzkich nie przestał być w świecie siłą komunii. Pomyślmy w sposób szczególny o okresach najtrudniejszych, czasach próby, co oznaczała na przykład dla krajów poddanych reżimom totalitarnym możliwość uczestnictwa w niedzielnej mszy. Ale także pustka wywołana przez fałszywą wolność może być równie niebezpieczna. Dlatego wspólnota z ciałem Chrystusowym jest lekarstwem dla umysłu i woli, aby na nowo odkryć smak prawdy i dobra wspólnego.
Zwracając się do pielgrzymów z Polski, Benedykt XVI pozdrowił uczestników uroczystości we Włocławku.
Słowo pozdrowienia kieruję do wszystkich Polaków, a szczególnie do Episkopatu Polski wiernych uczestników jubileuszu 600-lecia konsekracji katedry włocławskiej. Modlitwy polecam Was, Najświętsze Maryi Panie Niebowzięte, patronce katedry. Niech wymowne dzieje tej świątyni będą dla wszystkich zachętą do trwania wierzy ojców i świadczenia o Chrystusie w stoczanym życiu. Serca Wam błogosławień.
Pozdrawiając pielgrzymów po modlitwie Anioł Pański, Benedykt XVI nawiązał do wczorajszych uroczystości w Lubece, gdzie do chwały ołtarzy wyniesiono trzech niemieckich księży, męczenników nazizmu z czasów terroru III Rzeszy. Ojciec Święty nie zapomniał także o dzisiejszej beatyfikacji w Mediolanie. Tam do grona błogosławionych dołączyło troje Włochów: wiejski proboszcz, zakonnica, opiekunka więźniów z Mediolanu oraz misjonarz z Birmy.
Wspomniani przez papieża nowi błogosławieni żyli w różnych epokach i pełnili powołanie w różnych miejscach. Serafino Morazzone urodził się w połowie XVIII wieku w ubogiej, wielodzietnej rodzinie mediolańskiej. By móc studiować teologię, pełnił służbę w katedralnej zakrystii. Był proboszczem w miejscowości Chiuso koło Lecco u podnóży Alp przez 49 lat, aż do śmierci w 1822 roku. Głęboką pobożność błogosławiony Serafino łączył z miłosierdziem. Oddał ubogim i chorym wszystko, co posiadał.
Maria Angela Alfieri urodziła się pod koniec XIX wieku koło Vercelli w północnych Włoszech. 20-letnia wstąpiła do zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia świętej Joanny Anity Touré, przyjmując imię Enryka. Będąc już zakonnicą, zapadła na chorobę Gravesa Bassedowa i została cudownie uzdrowiona po wypiciu wody z Lourdes. Potem przez 28 lat, aż do śmierci w 1951 roku, błogosławiona Enriketta opiekowała się w Mediolanie więźniami, niosła im pomoc materialną i moralną, wielu nawracając.
Również pod koniec XIX wieku urodził się koło Moncy pod Mediolanem Clemente Wismara. Wcześniej stracił rodziców, jeszcze przed I wojną światową poszedł do seminarium, ale został powołany pod broń. Gdy wrócił z frontu, wstąpił w Mediolanie do Instytutu Misji Zagranicznych. Po święceniach wysłano go do Birmy, gdzie zmarł w 1988 roku, mając 91 lat. Wędrował z wioski do wioski, służył ubogim, chorym, a zwłaszcza sierotom. Zakładał nowe misje, nawrócił około 100 wiosek. Zwano go patriarchą. Pozostał w niepodległej Birmie mimo dyktatury wojskowej i walk partyzanckich.
Wojtyłowe rozmowy.
Z profesorem Stefanem Sawickim rozmawia Krzysztof Chudzik.
Pan profesor pełnił funkcję prorektora uniwersytetu przez lat kilkanaście do roku 83. Właśnie w roku 83 Katolicki Uniwersytet Lubelski nadał Janowi Pawłowi II najwyższą uczelnianą godność. Odbyło się to w Warszawie, nie mogło się odbyć w Lublinie.
Myśmy bardzo chcieli nadać tę godność doktora honoris causa Janowi Pawłowi II w Lublinie. I czyniliśmy wszelkie starania, żeby Ojciec Święty mógł odwiedzić uniwersytet. Jednak do tego nie doszło. Kto był tu niechętny? Trudno powiedzieć, jakie były tutaj przyczyny. Myślę, że Ojciec Święty przeciwny temu nie był, ale zapewne nie chciał też wpływać na decyzję episkopatu, który to z kolei uzgadniał wszystko z władzami rządowymi. Więc w końcu wybrano tę możliwość wręczenia dyplomu doktora honoris causa Ojcu Świętemu w Warszawie, w siedzibie prymasa Polski. Było to w obecności bardzo wielu przedstawicieli nauki polskiej, kultury polskiej, sztuki polskiej. Naprawdę wszyscy najwybitniejsi tam byli, ale jednak nie tak, jak mogłaby być w Lublinie z udziałem całej społeczności uniwersyteckiej. Tam byli tylko delegaci, tam był tylko senat Lublina. Niemniej jednak to był ten pierwszy doktorat honoris causa, który otrzymał Ojciec Święty w Polsce. Zaraz następny otrzymał w Uniwersytecie Jagiellońskim.
Przygotowując swoją wypowiedź, profesor Stefan Sawicki sięgnął m.in. do wspomnień z lat 50. ubiegłego stulecia. Ksiądz docent Wojtyła zatrzymywał się w mieszkaniu służącym za hotelik dla dojeżdżających wykładowców Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Był osobą szczególnie otwartą na dialog i rozmowę.
Wracał wieczorem zmęczony i zamiast odpocząć, zapraszał kogoś z profesorów, którzy się tam zatrzymywali, na rozmowę, na jakieś bliskie im obu tematy, ważne współcześnie w Polsce czy w nauce. Ale głównie ksiądz docent Wojtyła wieczorami przechodził do sąsiedniego mieszkania, gdzie w jednym małym pokoju mieszkali czterej doktoranci filozofowie. Krzysztof Kozłowski, późniejszy redaktor Tygodnika Powszechnego, i trzej późniejsi profesorowie, Antoni Stępień, Mieczysław Gogacz i Adam Rodziński. I tam odbywała się taka, powiedziałbym, intelektualna biesiada. Naturalnie ta biesiada była przy zwykłej herbacie, ale dysputy trwały do późnych godzin wieczornych. Już wówczas uświadomiłem sobie, obserwując księdza Wojtyłę, że jest on wyjątkowo otwarty na tego typu rozmowy z innymi ludźmi, że takie rozmowy są po prostu potrzebne do formowania własnych myśli i własnych poglądów. I to się później potwierdzało.
Jan Paweł II łączył w sobie polskość i uniwersalność, troskę o świat i wierność przyjaźniom.
Myślę, że tę wrażliwość ogólnoludzką zapewniała mu jego funkcja pasterza Kościoła powszechnego. Natomiast ta miłość do ojczyzny, spraw Polski była jakoś zakorzeniona w tym, co nazwałbym wiernością własnej historii. Ojciec Święty bardzo się starał, aby wszelkie dawne relacje w dotychczasowym jego życiu zachować w tym stanie, jakie one były, może nawet czasem wzmocnić. To mnie zawsze uderzało, gdy obserwowałem to z zewnątrz, ale kiedyś doświadczyłem tego, że powiem osobiście. Wybrałem się do Rzymu na trochę dłuższy okres, kilkanaście dni, w celach turystycznych. Zatrzymałem się u sióstr Włoszek, nie kontaktowałem się z Polakami w Rzymie, chciałem po prostu być tylko turystą. Otóż pewnego dnia, raczej pewnego wieczoru, czekała już na mnie matka przełożona tego domu z informacją, że był telefon z Watykanu i Ojciec Święty prosił mnie następnego dnia na kolację o 19:30. Naturalnie ucieszyłem się bardzo, ale również i bardzo zdziwiłem. Wydawało mi się, że staranie się o to w ogóle jest czymś niewłaściwym. Nie wiedziałem zresztą, jak się starać o to. Spędziłem z Ojcem Świętym półtorej godziny, niezapomniane. Był już słaby, już zaczynała się choroba, która później stale narastała, ale był ogromnie serdeczny. I co mnie uderzyło właśnie na potwierdzenie tego, co poprzednio mówiłem. Rozmawialiśmy o różnych sprawach, również ogólnych, społecznych. W Polsce było wówczas gorąco, ale najbardziej go interesowało co? Sprawy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Pytał, jak sobie radzimy z finansami, bo zaczynało wówczas brakować. Wreszcie, co ze zdrowiem profesora Świeżackiego? Czy profesor Slawińska jeszcze wojażuje po całym świecie? Wreszcie, nad czym ja obecnie pracuję? I widziałem, że te wiadomości były mu potrzebne, że on chce, aby te kontakty dawne nadal w nim trwały. Pomyślałem o tym, że ten związek z krajem, z ludźmi, których znał, ze sprawami, które kochał i w których uczestniczył, one dodawały mu sił, energii, optymizmu, że ten kontakt z krajem jakoś łagodził jego przecież rzymską samotność i że w tym właśnie była mu pomocna ta cecha jego osobowości, którą nazwałem wiernością swojej historii.
Podkreśliwszy Wojtyłową otwartość na rozmowę i wierność własnej historii, profesor Stefan Sawicki zwrócił uwagę na cechujące papieża Wojtyłę dystans i ironię.
Na ogół te cechy nie bywają łączone z osobą księdza Wojtyły Jana Pawła II, a jednak od początku, jak go znałem, zawsze zwracał uwagę pewien dystans jego do rzeczywistości, do zdarzeń, a może przede wszystkim do siebie samego. Ten dystans, zwłaszcza do pewnych zdarzeń, rodził się z tego, że on jak gdyby spoglądał na wszystko z pewnej perspektywy czasowej. Nie tylko w kontekście tym najbliższym widział pewne rzeczy, ale również w kontekście dalszym, nie tylko w kontekście przyczyn, ale i w kontekście następstw. Widział je wszystkie naturalnie w horyzoncie religijnym ostatecznie. Na terenie mówienia jego języka ten dystans przejawiał się w ironii. Otóż tego typu mówienie było charakterystyczne dla inteligencji polskiej lat 30., gdy Wojtyła właściwie formował swoją osobowość. Do perfekcji ten sposób mówienia doprowadziła literatura, choćby Gombrowicz. Otóż widoczne jest to również w tym, co mówił, nie pisał, ale co mówił Karol Wojtyła, niezależnie w jakim okresie swojego życia. Z tym tylko, że ta ironia nie była ironią raniącą. Myślę, że można byłoby ją nazwać ironią łagodną czy dobrotliwą. Na czym ta ironia polegała, to może uzmysłowić pewne zdarzenie, w którym brałem udział. W lutym 1979 roku mieliśmy złożyć wizytę z ojcem rektorem Krąbcem, Ojcu Świętemu, w imieniu Senatu. Wyznam, że mieliśmy trochę tremy. Tymczasem Ojciec Święty rozładował całkowicie sytuację właśnie dzięki tej łagodnej, delikatnej ironii. Wyszedł przed drzwi biblioteki do nas, wyciągnął serdecznie rękę i powiedział ze specjalną intonacją: witam, witam szefów. Mówił prawdę, bo byliśmy do niedawna jego szefami. On był do drugiej połowy stycznia 1979 roku oficjalnie pracownikiem KUL-u. No ale jednocześnie już, no cóż to znaczyło, to nasze szefostwo, wobec tego, że on już był papieżem, szefem Kościoła Powszechnego. Była to jakaś ironia, nie tylko nawet językowa, ale jakaś sytuacyjna ironia gestu. Taki był właśnie Karol Wojtyła. I gdy oglądałem w telewizji beatyfikację Jana Pawła II w Rzymie, zwróciłem uwagę na ten obraz, który patronował tym uroczystościom. Proszę spojrzeć, przecież Jan Paweł II, błogosławiony, spogląda na nas i na tę naszą tu ziemską rzeczywistość z łagodną, dobrotliwą ironią.
Kiedy Jan Paweł II pełnił swoją pasterską posługę wobec całego świata, był jednocześnie swoistym ambasadorem polskiej kultury. Czy sądzi pan profesor, że teraz po beatyfikacji Jan Paweł II już jako błogosławiony na swój sposób będzie takim ambasadorem uniwersalnych cech kultury polskiej w odbiorze wiernych na całym świecie?
Myślę, że tak, ale będzie to oddziaływanie mniej bezpośrednie, mniej widoczne, będzie cichsze, będzie odbywać się w obrębie modlitwy, kontaktu z nim, bardziej wewnętrznego, wiernych, czyli będzie zupełnie innego rodzaju, nie będzie tak spektakularne. Myślę, że zwłaszcza w Polsce dużo ludzi już się do niego modli. I jeśli ten kult jego osoby okaże się silny i trwały, to naturalnie to oddziaływanie może być nawet bardziej dalekosiężne niż dotychczas. Ale zawsze ono będzie cichsze, nie będzie tak społecznie zauważalne.
A obecność twórczości Norwida w wypowiedziach Jana Pawła II okazuje się, że w zupełnie niespotykanych sytuacjach gdzieś tam w świecie ktoś dopytuje, kim był Norwid, ponieważ usłyszał o nim od Jana Pawła II właśnie.
Ojciec Święty, to trzeba podkreślić, dobrze znał Norwida i zaraz po wyborze na papieża prosił, aby mu przysłać do Rzymu, i ta prośba została spełniona, pełne wydanie pism wszystkich Norwida. Mogę tylko powiedzieć, że mówienie o Bogu, mówienie o sprawach świętości, sprawach religijnych Ojca Świętego jest podobne do tego mówienia, jakie słyszymy w twórczości Norwida. Jest to odejście od pewnego stereotypu myślenia. Ja osobiście słyszę w jego sposobie mówienia wpływ tego poety. To nie jest identyczne, prawda? Ale to jest bardzo analogiczne. Druga problematyka, którą porusza, była bliska Norwidowi. Ostatecznie jeden i drugi to wszystko, o czym pisał, umieszczał w jakimś spektrum sakralnym. Z tym, że u Norwida nie było to przeżywanie świata w jakichś takich perspektywach mistycznych, które zauważa się w twórczości Ojca Świętego, zwłaszcza w liryce. I trzecia rzecz, poetą, którego Ojciec Święty najczęściej cytował, tu nie ma wątpliwości, był Norwid.
Na przykład?
Motto do Bogumiła w Prometidionie: nie za sobą z krzyżem Zbawiciela, ale za Zbawicielem z krzyżem swoim. Ta jest zasada wszechharmonii społecznej w chrześcijaństwie.
Tym kończymy nasz dzisiejszy program. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.